Godzina 7.53, słuchają Państwo Poranka Wnet, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, a w studio kolejni goście, pan Sebastian Kaleta, radny miasta Warszawy, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan Rafał Dorosiński, Ordo Iuris, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotkaliśmy się dziś odnośnie tego, żeby porozmawiać o mowie nienawiści, a dokładnie o lekcjach mowy nienawiści, które pan Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, chce wprowadzić w warszawskich szkołach. No i właśnie, na początek pytanie do pana radnego. Czy już mamy jasne stanowisko, że te lekcje się odbędą, czy jeszcze to są konsultacje, jakieś tarcia?
No my czekamy na informacje jako radni, jak to widzi pan prezydent, ponieważ pierwsze informacje o proponowanym programie budzą niepokój w zakresie tego, czy rzeczywiście te lekcje przeciwmowy nienawiści mają być lekcjami kultury w debacie publicznej, czy mają być lekcjami pokazujące jakieś uprzywilejowane grupy w społeczeństwie, wobec których nawet słowa krytyki nie można powiedzieć. Więc my obecnie analizujemy sytuację, budzi ona nasz niepokój, składamy interpelacje i czekamy na precyzyjną informację prezydenta miasta, ponieważ dotychczasowe doświadczenia, kilkumiesięczne zaledwie w sprawowaniu rządu przez Rafała Trzaskowskiego, pozwalają przypuszczać, że wykorzysta Rafał Trzaskowski tę atmosferę, która obecnie panuje w kraju, do jakiegoś ruchu ideologicznego, a nie jednoczącego społeczność w naszym mieście. Dlatego też bacznie przyglądamy się sprawie i na pewno będziemy zabierać głos, jeśli będzie ona budziła nasz niepokój.
Takie dosyć mocne stanowisko ma z kolei w tej sprawie Ordo Iuris. Państwo przygotowali oświadczenia dla rodziców. Co budzi Państwa niepokój, jeżeli chodzi o lekcje przeciwko mowie nienawiści?
Panie redaktorze, może na początku pośpieszę z wyjaśnieniem, że Instytut Ordo Iuris jest przeciwny wszelkiej agresji, wszelkiej przemocy w szkole, agresji językowej w życiu publicznym. Mówię to dlatego, że z pewnym niezrozumieniem czasem spotykało się to oświadczenie i zarzucono nam, że pytano, jak Instytut może być przeciwny walce z mową nienawiści. Otóż jak najbardziej jestem przeciwny, natomiast uważamy, że samo pojęcie, którym tutaj się posługujemy, jest pojęciem wytrychem, bo obejmuje ono znacznie więcej niż to, co wydaje się wszystkim osobom, które chciałyby popierać walkę z mową nienawiści. Otóż pod tym pojęciem, jak zerkniemy do wszelkich publikacji dotyczących edukacji antydyskryminacyjnej czy edukacji antyprzemocowej, mieści się znacznie więcej niż po prostu agresja czy po prostu zachowania, które wszyscy chcielibyśmy wyeliminować z życia publicznego, ze szkół. A mieści się tam między innymi popieranie określonych postulatów politycznych, mieszczą się tam w ramach mowy nienawiści, za mowę nienawiści. Uznawane są sformułowania racjonalne i na pozór normalne, kiedy spojrzy się do różnych publikacji. W związku z tym z zaangażowaniem tego terminu w debatę publiczną łączy się poważne niebezpieczeństwo związane z, mówiąc najprościej, cenzurowaniem debaty publicznej, ponieważ bardzo łatwo można jakikolwiek pogląd uznać za mowę nienawiści. Kiedy zastanowimy się i spytamy, jakie powinno być kryterium rozdzielania jednych poglądów od drugich, jednych wypowiedzi od drugich, to autorzy publikacji antyprzemocowych dają nam jasną odpowiedź, że tym kryterium jest odczucie osoby, która jest adresatem wypowiedzi. Kiedy spojrzymy na przykład do raportu Fundacji Batorego dotyczącego mowy nienawiści za 2016 rok, to tam wprost jest powiedziane, że o tym, czy jakaś wypowiedź jest mową nienawiści, decyduje odczucie, czy też obraza tego, kto jest adresatem wypowiedzi.
Nie, to ewidentnie jest przesuwanie granicy, jeżeli chodzi o zdrowy rozsądek, a o to, co...
Ale tak wprost pisze Fundacja Batorego.
Co jest jawnie przejawem agresji, ale wróćmy jeszcze do tego, co Ordo Iuris uznało, no bo są konkretne materiały, jest przygotowana piramida, są przygotowane grupy społeczne, które są prześladowane, no i jednak państwo chcą, żeby to rodzice decydowali o tym, czy takie lekcje wysłać dziecko, czy nie?
No tak, wydaje nam się to jak najbardziej naturalne i zdroworozsądkowe i oparte też na podstawowych zasadach konstytucyjnych. No to rodzice są pierwszymi wychowawcami dzieci. Szkoła pełni tu tylko funkcję pomocniczą. W związku z tym naturalnym jest dla nas, że rodzice powinni móc przede wszystkim zapoznać się z materiałami, na podstawie których prowadzone są takie zajęcia i ostatecznie podjąć decyzję, czy chcą, aby ich dzieci w takich zajęciach uczestniczyły, czy nie. I nie widzę tu żadnej kontrowersji z takim postawieniem sprawy.
Ale coś konkretnego państwu się jednak w tych materiałach nie podoba.
No pani redaktor, na przykład możemy spojrzeć na te infografiki słynne, które krążyły w publikacjach prasowych i stamtąd dowiemy się, że grupami, które są najbardziej narażone na prześladowanie, na mowę nienawiści, są na przykład grupy LGBT albo feministki. Natomiast nie spotkamy się tam z czymś tak naturalnym, jak jakaś agresja czy przemoc wobec osób ze względu na przykład na otyłość, albo ze względu na to, że noszą aparat jakiś, albo ze względu na jakieś inne ułomności. Taka agresja, takie prześladowanie, które może być codziennością i powody takiego zachowania tutaj w ogóle są nieujęte. Mamy podejście całkowicie zideologizowane, które dodatkowo stawia uczniów w sytuacji pewnego szantażu, ponieważ albo okażą się bezkrytycznie akceptować różne praktyki i zjawiska życia społecznego, albo zostaną nazwani nienawistnikami, homofobami. To jest alternatywa z gruntu błędna.
Pan powiedział o ideologii, ale chyba z tą ideologią nie ma problemów pan Rafał Trzaskowski. Teraz postanowił wprowadzić w Warszawie kartę LGBT+. Pan radny powie nam coś więcej o tej karcie, czy na razie informacji jakichś szczegółowych nie posiada?
Czy wiem, jakie są, czy wracając do tego wątku pierwotnego, bo tutaj mam bardzo istotny element tego, w jaki sposób będziemy prowadzili dyskusję publiczną, bo to, co zaraz powiem o karcie LGBT i o tym, co się dzieje wokół tej sprawy, przez osoby, które forsują takie podręczniki, takie programy, wykorzystując tak naprawdę ideologicznie sytuację, którą mamy, będzie nazwany mową nienawiści, bo w ostatnich dniach, jak na przykład napisałem, że Rafał Trzaskowski w budżecie miasta nie proponuje tego, czym mówił w kampanii wyborczej, to kilku anonimowych jego zwolenników pisało, że to jest hejtowanie. Więc dochodzimy do punktu granicznego, w którym jakakolwiek krytyka, już nawet polityczna, jakikolwiek dyskurs polityczny staje się dla liberałów mową nienawiści, że krótko mówiąc, my powinniśmy się zgadzać i przytakiwać, wtedy jest tolerancja i tak naprawdę prawidłowy system.
Znaczy nastąpiło wypaczenie pojęć, tak?
Dokładnie. Mhm. I teraz wracając do karty LGBT, w ubiegłym tygodniu było posiedzenie komisji bardzo kuriozalne, na którym to przedstawiciele Rafała Trzaskowskiego informowali, że niedługo karta zostanie podpisana i wśród postulatów, które są poważnie rozważane, jest powstanie hostelu dla osób LGBT, powstanie ośrodka sportu dla osób LGBT, powstanie jakichś inicjatyw kulturalnych dla osób LGBT, więc generalnie pakiet usług publicznych dla konkretnej grupy osób ze względu na preferencje seksualne.
Czy o tym bardzo poważnie są rozważane przez miasto.
Częściowo mówił, to tutaj my o tym częściowo mówił, może nie w takim zakresie, bo my ostrzegaliśmy, że Rafał Trzaskowski będzie gospodarzem miasta ideologicznym, który będzie walczył o ideologizację przestrzeni publicznej, ale dlaczego? Dlatego, że na przykład dzisiaj można w prasie poczytać o tym, że Rafał Trzaskowski w kampanii obiecał rodzicom wszystkich dzieci w wieku żłobkowym, niezależnie od dochodów, przyjęcie dziecka do żłobka publicznego, bądź opłacenie prywatnego, jeśli miejsc brakuje, czyli jak wyliczyłem, to jest koszt 1 000 000 000 rocznie dla miasta, ale z drugiej strony 1300 zł na dziecko dla rodziców, którzy dzisiaj płacą za żłobki, ponieważ żłobku w Warszawie po prostu nie ma. I co? I zamiast mieszkańcy Wilanowa, którzy codziennie rano do tych żłobków prywatnych, płacąc po 1500-2000 zł, odprowadzają dzieci, żeby mogli spokojnie pracować, to słuchają w radiu czy w innych miejscach tych narzuconych przez Rafała Trzaskowskiego tematów ideologicznych. Dlatego my oprócz tego, że krytykujemy tę ideologię i wprowadzenie ideologii do przestrzeni publicznej, oprócz tego, że przestrzegamy w ogóle ogóle. Na przykładzie Warszawy, inne części kraju o tym, jak właśnie traktowana jest ideologia jako takie narzędzie jakby zarządzania dyskusją publiczną i przesuwania granicy konserwatyzmu, liberalizmu skrajnie w lewą stronę, a z trzeciej informujemy o tym, że to jest tylko zasłona dymna, pokazująca, że tak jak Rafał Trzaskowski obiecał warszawiakom warszawskie 500+, 1300 plus na żłobki dla dzieci, tak tego nie ma. I to ukrywa się za tymi ideologicznymi postulatami w sposób cyniczny brak realizacji obietnic wyborczych.
Ale chyba za jedną decyzję musi pan pochwalić Rafała Trzaskowskiego. Mówię tutaj o zachowaniu wobec wicedyrektora Muzeum Warszawy.
To była słuszna reakcja. Rzeczywiście reakcja była adekwatna do zdarzenia. Szybko pan prezydent zareagował i w takiej sytuacji rzeczywiście nie mam problemów z tym, żeby powiedzieć, że w związku z opublikowaniem przez pracownika samorządowego skandalicznej grafiki, która sugeruje przemoc inspirowaną działaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości, zareagował zawieszając tego urzędnika. Zobaczymy, jak będzie za miesiąc, zobaczymy, jak będzie w innych sprawach, bo już widzimy, że skandaliczny, wywołujący skandal, spektakl Klątwa, który właśnie żywi się tym skandalem, by zdobywać popularność, w którym jest scena o tym, że zbiera się pieniądze na zabójstwo Jarosława Kaczyńskiego, no jakoś z reakcją władz miasta się nie spotkał i pieniądz publiczny tam dalej płynie.
A będziemy te sprawy oczywiście monitorować, będziemy o nich mówić. Pan Sebastian Kaleta, radny miasta Warszawy, oraz pan Rafał Dorosiński, Ordo Iuris, byli gośćmi Poranka Wnet. Bardzo panom dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
My mamy, drodzy państwo, godzinę 8:04. Za kilka chwil przegląd prasy spóźniony. Antoni Opaliński.